Dzisiaj wspomina pani Maria Magdalena Wołoszczuk. Bardzo panią proszę.
Dzień dobry, nazywam się Maria Magdalena Wołoszczuk, do domu Jarząbkiewicz. Urodziłam się 22 lipca, na początku lat 50. w Sopocie, województwo Gdańsk. No, dzieciństwo miałam bardzo szczęśliwe i beztroskie, otoczona miłością, żyłam w niej i nią. Wykształcenie mam średnie, potknęła się noga na egzaminach na ówczesny PAM. Pierwszeństwo miała klasa robotniczo-chłopska, ja należałam do inteligencji. Młodość niechmurna, ale trochę durna, gdy spatrzę na nią z perspektywy lat. W 1985 roku zeszłam z promu, który przez Skandynawię płynął do Hamburga, no i zostałam na 9 lat. Pracując wtedy w telewizji szczecińskiej na ulicy Niedziałkowskiego w dziale nasłuchów rozgłośni zagranicznych, takich jak BBC, AFP i więcej ich nie pamiętam.
A na czym polegała ta praca, może nam pani powiedzieć?
Na czym polegała? Przychodziłam na 6 rano do Arbeitu. I nasłuchiwałam po polsku, oni mówili, a ja spisywałam wszystkie wiadomości, które
Wolnej
szły.
Europy też pani słuchała?
Tak, tak. Ale najważniejszego zapomniałam. Tak, no Wolna Europa. Wolna Europa, BBC, AFP, nie pamiętam ich nawet. I wszystkie te wiadomości, jak Popiełuszko zginął, to oni byli pierwsi, którzy wiedzieli, ja już wiedziałam też, a reszta Polski jeszcze nie wiedziała, znaczy poza garstką, która to zrobiła, nie? Później ja to spisywałam odręcznie. Jakieś tam było zredagowanie, żeby to miało sens i po prostu po polsku brzmiało. Podpisywałam się pod tym parawka. To szło do działu, do maszynisty, które to przepisywały. To były sprawy tajne, miałam tylko jednego przełożonego.
To było całe piętro z maszynistkami, jak ja pamiętam.
Tak, ale to one były, te, które przepisywały to.
A, zaufane.
To było. One były jakoś tam wyselekcjonowane, aha, tego nie wiem, nie? Moim pułkownikiem jedynym, moim przełożonym jedynym był pułkownik, nazwiska w tej chwili nie pamiętam, nie? I tylko on przychodzi na gdzieś tam chyba ósmą, sprawdzał to wszystko, nie? Leciało to właśnie do przepisywania, no i potem ja już szłam do domu około 11 i wracałam na 18 do pracy, także miałam takie rozszarpane to trochę i do 20 byłam i znowu był nasuch. No i z tym, że nim się dostałam na Niedziałkowskiego, mając już wtedy byłego męża w Stanach Zjednoczonych, ja przeszłam ostre pranie mózgu, bo miałam bezpiekę na głowie i wszystko, oni mnie tak przeczesali i przelupowali, że zanim się dostałam, ja po prostu byłam czysta, wszystko miałam i z milicji, że nie karana i to i tamto, cuda świata się działy. No w każdym razie tak wyglądała moja praca i wtedy ja wiedziałam, że ja zejdę z promu, bo to już było przygotowywane od szeregu miesięcy. Tam miałam grupkę zaufanych, bliskich, znajomych, którzy mnie wzięli, przyjeżdżaj tutaj, będzie można jakoś żyć, nie? No i ja oczywiście musiałam podanie o urlop napisać do mojego pułkownika. Zasłoniłam się tym, że moje dziecko nie ma pomarańczy, nie ma żadnych czekoladek i tak dalej. No dlaczego ma nie mieć? No więc podpisał mi urlop, nie wiedząc, nie mając pojęcia, że ja jadę za granicę i już nie wrócę. Nie? Paszport, no to też była wojna, to tylko dzięki znajomościom mojej mamy udało mi się. Znaczy nie tyle udało, w każdym razie dostałam paszport i to w bardzo szybkim czasie, ludzie czekali ponoć miesiącami. W każdym bądź razie zeszłam z promu, no i tam zostałam.
A jak wyglądała pani praca na promie? Bo
na promie to ja nie pracowałam, ja przepłynęłam na zabawie, na dzikiej zabawie. I tak dalej, na tańcach, płynęliśmy przez Skandynawię, czego nie pamiętam gdzie tam, bo to już była noc, z Gdańska, z autokarem do Gdańska i tam nas prom już wypuścił w morze. Także dopiero jak już się zrobiło jasno, to był Hamburg. No i tam mnie znajomi właśnie odebrali. No i zaczęło się 9 lat innego życia, pracowało się u Turków, u Irańczyków, u Niemców. No gdzie? Przy garach. Przy garach albo sprzątanie. No także język musiałam łapać w locie, no bo nie będzie stał nade mną szef i mi tłumaczył na migi na przykład, co ja mam zrobić. On walił po prostu po niemiecku, a ja mam to zrozumieć. Jak zrozumiem, to dobrze, jak nie, to do widzenia, będzie następna. Także języka musiałam się uczyć błyskawicznie, telewizja po niemiecku, gazety po niemiecku, wszystko po niemiecku, no i w każdym razie to mi, no musiałam się uczyć, no siłą faktów się uczyłam, żeby cokolwiek pojąć, nie? No w każdym razie, no i właśnie ta praca w tych nagraniach, rozgłośniach, nasłuchiwaniu rozgłośni zagranicznych, to ja w zasadzie miałam azyl w kieszeni, bo gdzieś 2 tygodnie, może mniej, po przyjeździe do Hamburga, do Biberhausen, czyli to było biuro emigracji. Tak, nie pamiętam pełnej nazwy tego, dlaczego Biberhaus. No tam oddałam paszport i tam dostałam Ausweis. No i czekałam na interwiu. Czekałam chyba 3 lata. Jest bardzo długo, inni czekali po 2-3 miesiące. Pojechałam na interwiu. Ja o tym pisałam, o moim przesłuchaniu, które trwało około 8-9 godzin w Monachium, pod Monachium. I to jest nagranie dla Akademii Sztuki. Prawdopodobnie pan dyrektor już tam to chyba widział, nie? Ale gdyby komuna nie upadła, bo to był chyba 1989 rok. Tak, komuna upadła nam chyba w 90, jak pamiętam. I to właśnie mi przekreśliło, bo do tej pory miałabym azyl. Ja go miałam w zasadzie w kieszeni. Nie, to była tylko moje przesłuchanie miało być formalnością, no, ale niestety poszło nie tak. I żyłabym teraz w Hamburgu. No, ale niestety wyszło inaczej, byłam jeszcze jakiś tam czas u braci Niemców, no, ale potem już nie dało rady, trzeba było do Polski wracać, nie? No i następne lata to było zmaganie się z losem, co nie zawsze był łaskawy, ale nie narzekam, byłam zdrowa i myśl o jakiejkolwiek chorobie była mi najzupełniej całkowicie obca. Ale muszę wspomnieć znowu los, który miał za nic moją pewność siebie względem zdrowia. Pomijam wszelkie sprawy medyczne i pierwsze jakieś symptomy nadchodzącej katastrofy. Musiałam zabezpieczyć sobie życie. I to trwało kilka lat. W 2005 roku złożyłam prośbę do MOPR-u, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o przyjęcie mnie do DPS-u. Po prostu musiałam sobie zapewnić dach nad głową, będąc samotna, musiałam to zrobić. Dach nad głową i opiekę, nie? Ale byłam wtedy jeszcze na pełnym chodzie. Przepchanka z MOPR-em trwała około 2 lata. Niemal 2 lata, ale wygrałam, bo oni mnie chcieli koniecznie, najpierw, że nie, że jestem całkowicie sprawna, ja widziałam, że już nie. I nie chcieli mnie dać na Wojewódzką Komisję do Spraw Niepełnosprawności, tylko na powiatową. No więc z nimi walczyłam pisemnie, na szczęście umiejąc pisać jakoś tak, jak należy. Wygrałam tą sprawę, no i przyznano mi pierwszą grupę inwalidzką. I 21 stycznia 2007 roku weszłam w progi tego domu. Na początku było szaro, jak cholera. Weszłam w całkowicie inny, obcy świat i choć zaklimatyzowałam się błyskawicznie w ciągu kilku dni, umiałam żyć, ale nie umiałam znaleźć siebie. Żyłam książkami tylko. Przestałam pisać pamiętniki, jakieś tam inne drobiazgi, czym się trudniłam od bardzo wczesnej młodości. Po prostu nie miałam nic do powiedzenia, nie? 24 sierpnia 2011 roku na korytarzu pełnym ludzi, bo z tamtej strony, ten stolik chyba jeszcze do tej pory jest, ja jedna znalazłam coś, co odmieniło moje życie na lata, a może i na zawsze. Może chyba tak. Nie mogę powiedzieć, co to jest, ale jest to dla mnie rzecz święta, tak jak ta data. No i poszło wszystko. Bardzo szybko, bo w styczniu 2012 roku zostałam rzucona na głębokie wody. Koncert noworoczny zorganizowany przez pana Leszka. Ja byłam tam konferansjerką. Media były obecne, wiem, że była... No pierwszy raz stanęłam przed kamerą, więc... powiem może inaczej. Bałam się tak bardzo, że zapomniałam się bać. I chyba dlatego to się udało, nie? I wtedy rozpoczął się czas mojej aktywności. Nazywam go świetlistym czasem, bo wiem, że byłam w świetle świateł. Interpretacja może być na 1000 sposobów, więc niczego nie narzucam, nie sugeruję. Każdy zrozumie to tak, jak wewnątrz siebie widzi, słyszy, czuje. I to był ten pierwszy milowy krok. 14 maja 2013 roku wyjazd do Dąbrowy Górniczej na przegląd grup artystycznych domów pomocy społecznej, nie tylko z Polski, ale również z krajów ościennych, nie? Zespół big beatowy Dum Dum, czyli Alicja Czuraba, Leszek Galicki i ja. Piosenki Alleluja, The House of Rising Sun, Angie oraz mój wiersz, któryś tam jeden z pierwszych. No i taki początkowy, krótki fragmencik. Przyjdę do ciebie nie wiedzieć kiedy. i snu Twojego dotknę cicho. To nie był konkurs, więc nie było wygranych, przegranych. Była tylko wielka trema, bo na prawdziwej scenie pierwszy raz. I ogromna satysfakcja, radość z udanego występu. Nagroda była następnego dnia, kiedy ówczesny dyrektor naszego domu, pan Ryszard Budzisz, zaproponował wyjazd do Częstochowy. No i tu się zaczął dylemat. Ale doszłam z niezapomnianą pomocą Leszka i stanęliśmy przed otwartym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Wierzę, że ona tego chciała i tak się stało. W niewiele minut później, nie wiem ile to trwało, 3-4 minuty, obraz został zamknięty. Tego nie da się zapomnieć, bo to jest tak, jakoby było wczoraj. Także przeżycie no niezapomniane. I we wrześniu tego roku, czyli 2013, narodził się Teatr Empatia, którego założycielem, scenarzystą, reżyserem i wszystkim innym, co w teatrze potrzeba, był i jest Leszek. A my wszyscy jak jeden mąż, dzielnie, uparcie, broniliśmy się przed wejściem w skład tej grupy. Ale weszliśmy. Łagodna perswazja, delikatny nacisk, łagodna również presja i urok osobisty Leszka pokonało wszystko. Weszliśmy. Skład grupy wtedy to był Witold Czarnecki, w tej chwili świeć Panie nad jego duszą, Henryka Szafranek również jest na górze, Alicja Czuraba, obecnie gdzieś zagubiona w akcji od kilku lat, no i ja, moja skromna bardzo osoba. Pierwszy nasz spektakl, Ławka Papkina. No, tu się zaczęło. Katorżnicze próby i uczenie nas, zielonych jak groszki, co robi, a co nie robi aktor na scenie. Był śmiech, pot, krew, łzy, inny jedne głośne lub cicho przekleństwo. Gdybym miała to wszystko opowiedzieć, zajęłoby to całe godziny. Po 5 tygodniach galerniczej pracy, kiedy kwestie śnią się w nocy i mówi się nimi na korytarzu, wyjeżdżamy do Kamiennej Góry, gdzie rokrocznie odbywały się przeglądy teatrów amatorskich DPS-ów. Byłam tam już w 2012 roku jako delegat, jako członek delegacji naszego domu razem z Henią Szafranek, Mirką Nasarzewską, Magdaleną Niżniowską, to jest terapeutka zajęciowa. I miałam więc jako takie pojęcie, co tam się dzieje. Nasz występ? Grałam pannę Klarę, osobę o nienadzwyczajnej moralności, co to sobie siedzi na obeczce w parku. Wieczorową porą oczekując jakiegoś Adonisa. I zjawia się Papkin z XVIII wieku, czyli niezapomniany Witek. Ale nim kurtyna poszła w górę, usiadł na ławeczce, na moim scenariuszu, a ja bez ściągi być nie mogę. Więc wyszeptałam, teraz będzie nieładnie, kurwa, usiadłeś na mój scenariusz, wstań. A tak się stało, że nie dosłyszał i nie wstał. Na szczęście za mną leżał mikrofon włączony, ale na szczęście nie złapał głosu i słów. Kurtyna w górę, więc już inny świat. Całkowita koncentracja na pracy. Nie widzę, nie słyszę nic, co nie należy do mojej roli. I ten odruch odgradzania się od publiczności, od wszystkiego, co jest wokół, wypracował się we mnie sam w sobie, tak myślę, i bardzo mnie to pomaga, bo nie jestem rozproszona, nie jestem rozbita, co jest wokół, nie mam takich uszu i takich oczu. Nie? No po tej naszej rozmowie, zresztą bardzo udanej, tu gdzieś nawet, tu jestem jeszcze ja jako panna Klara, ale to jest nie zdjęcie z występu, tylko tak, przygotowania jakieś były. Ale tutaj, gdzie ja jestem z niezapomnianym naszym Witkiem, no to teraz akurat nie mogę znaleźć. Gdzieś tu było i chyba go nie ma. Jest zdjęcie nawet jeszcze, no tutaj już jest też, już jest Kamienna Góra. No i tutaj to już jest już scena finałowa z naszego domu, jak było przedstawienie. No a tutaj z kolei wywiad już dla telewizji Alicja i ja, no i tyle byłoby o zdjęciach. Ech, Boże kochany. Ławka Papkina to było 4 odsłony chyba albo 3. Następna po ławce to Henia i Witek. Zresztą tutaj chyba ich mam na zdjęciu. O, no jego akurat nie ma, ale jest Henia tylko. Henia i Witek już przebrany z XVIII-wiecznego kaftana i pantalonów. W szkolny mundurek, Henia tak samo starczą na rękawie. Jak to nastolatki, czulą się do siebie na tej ławeczce, nie bardzo wiedząc, co dalej robić. Ale dogadali się nawet i zaręczyli, bo Witek dał Heni pierścionek, który był jakąś metalową śrubą, czy jakimś pokrętłem, czy jakimś czymś. No i to były ich, powiedzmy, zaręczynie. Następnie jest Alicja, czyli cyberlalka. I rola główna mówi mechanicznym głosem robota. I jestem naprawdę bardzo dobra. Jak również wtedy, gdy Leszek wraca od kochanki Anki, a za płotem pies ujada. Czyli Alicja szczeka. Szczeka doskonale, a my kładziemy się ze śmiechu. I tyle byłoby o ławce. Następny spektakl to Grona grudnia. No to już jest temat trudniejszy, nawiązuje do wydarzeń z grudnia 1970 roku w Szczecinie. Bardzo trudny montaż techniczny tekstów z płyt CD, które przeplatały się z naszymi kwestiami, więc to było naprawdę trudne do ogarnięcia, no ale udało się. No i byliśmy bardzo dobrzy. Też tu jeszcze gdzieś widziałam chyba zdjęcie. Oj, w świecie z tego, ale jest. To jest nasze zdjęcie właśnie Grona grudnia. Alicja była matką szukającą syna i prawdziwie umiała płakać chodząc ze zdjęciem między publicznością. Witek był świetny w roli wychowawcy. Henia i ja, dwie sąsiadki przerażone tym, co dzieje się na ulicach i co będzie dalej. W Gronach grudnia cofnęła się machina czasu. Pamiętam to doskonale, że widownia trwała w niezmąconej ciszy i bezruchu. Wszyscy pamiętają tamten niebezpieczny czas. Tym spektaklem obudziliśmy wspomnienia i dotarliśmy do serc, a to największa nagroda. No i czas płynie, czas przygotować następne przedstawienie. I był to ktoś inny, wystawiony 11 kwietnia 2014 roku. I jest to poetyckie arcydzieło. Wiersze autorstwa Leszka to biografia, refleksje i modlitwy. Bardzo trudny spektakl, bo rzeczywistość miesza się z magią. Wszyscy aktorzy ucharakteryzowani i ubrani w odpowiednio do roli. Henia i ja, Alicja, to byłyśmy trzy metafizyczne wróżki czuwające nad maleństwem w kołysce, by obronić przed wszelkim złem. Nasze role są, bez słów jest tylko mowa ciała. Witek w roli mędrca uczy, jak żyć w zgodzie z Bogiem i sumieniem. Przemek Kuduk, jako statysta nasz, jako zły dyktator. W tym spektaklu doczekałam się po 2 latach przeczytania, a jeszcze bardziej przeżycia pieśni strzelistej, która jest majstersztykiem słów. Ich prostota, jednocześnie głębia, powalają na kolana. Niemalże dosłownie, a na pewno w przenośni. Cały gdzieś świat mi uciekł wtedy. Był tylko ten wiersz, modlitwa i ja. Czułam się wyróżniona, nagrodzona i bardzo szczęśliwa. Gdzieś tu też było zdjęcie z tego, ale już chyba ja jestem za bardzo, że tak powiem, wstrząśnięta wszystkim, że chyba nie znajdę. Dobrze, przejdźmy do następnego. Tylko teraz ja już zaczęłam gubić chronologię. To się też zdarza, ale chyba dobrze. Następne było komedia kryminalna, to gender, czyli wielkie boom. Ze względu na złe samopoczucie i wiek, już miał wtedy 90 tam z haczkiem lat, już Witek nie brał udziału w przygotowaniu spektaklu, choć rola na niego czekała. Dzień przed wyjazdem otrzymujemy smutną wiadomość, że opuścił nas przyjaciel i aktor. Nie? 8 października 2014 odszedł na niebieskie sceny.
Pan Witek, a nazwisko?
Witkowski.
Witkowski.
Może ja powinnam używać nazwisk. Czy ja tu podałam na początku. Na początku podałam cały skład wtedy. Nie? W Gaulocie empatii było serdeczne, pięknie napisane przez Leszka oczywiście. Pożegnanie naszego przyjaciela, kumpla, no i wspaniałego aktora Witka Witkowskiego. No. Moja rola była podwójna, bo to gender, czyli baba chłop. Nie? I taką miałam charakteryzację na głowie i na twarzy i dość opornie godziłam się z tym wizerunkiem. 10 października 2014 roku dajemy występ w Kamiennej Górze, który po tygodniach charówki musi być udany. To przedstawienie było dedykowane świętej pamięci Witkowi, co od serca powiedział Leszek już przy odsłoniętej kurtynie i z nami na scenie. Czyli obecna była Henryka Szafranek, Alicja Czuraba, Magdalena Niżniowska, terapeutka, Leszek Galicki i ja. Wszystkie te spektakle, które wymieniłam, były również wystawiane w domu przed lub po turnę do Kamiennej Góry. Śmiało mogę powiedzieć, że ilu mieszkańców, tyle było opinii. Ogólnie były zawsze gratulacje. Ale po pokojach to było po cichu, obgadywanie, pełne, myślimy tak wszyscy razem, że zazdrości i zawiści, bo to się tak inaczej nie da tutaj. No a teraz będzie gwóźdź programu. Nasz ostatni występ jak na razie w komedii groteskowej Cukino do Cuki. To jest adaptacja tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz proza i poezja własna Leszka. Obsada jak wyżej, ale dochodzą statyści tutaj w domu. Gramy różne role, co wymaga błyskawicznego przebierania się. Szczególnie ja, bo byłam baronową, potem byłam dziewczęciem na wydaniu, czyli panna Ptysia. I może jeszcze kimś innym, czego już w tej chwili nie pamiętam. Dynamika spektaklu była ogromna. Ciągłe zmiany tekstów i naszego wyglądu nie pozwalały po prostu ludziom przykimać. Nie mogli się nudzić. Gwoździem programu była końcowa piosenka, która po prostu porwała wszystkie. No śpiewać nie będę, bo nie umiem, ale tylko powiem. Gdy się serce z sercem połączy, już jest jedno serce, nie dwa. Tak powiedział pewien Japończyk. Tsukinodo, tsukinoda. Melodia i słowa. Melodia bardzo prosta, ale właśnie o to chodziło, że była rytmiczna i to po prostu ludzi wessało. To porwało wszystkich. I to było widać, słychać, to się dosłownie czuło. Najlepsza nagroda po występie to właśnie reakcja publiczności. No a teraz będę bardzo nieskromna i bardzo nas pochwalę. Do Kamiennej Góry jechaliśmy we troje. Henia, Leszek i ja. Alicja ze względów osobistych, jakichś tam spraw poważnych i nie mogła z nami jechać. I nasz spektakl składał się tylko z piosenek. O maszynce do mięsa, o fioletowych szelkach, o żelazku, nie wiem, czy tam było coś jeszcze. I na końcu właśnie ta finałowa piosenka. Czas mieliśmy ograniczony chyba, pamiętam, około 10 minut, który przekroczyliśmy chyba jeszcze raz albo i więcej. W każdym razie było tak, czego się w ogóle się nie spodziewaliśmy. Gdzieś pod koniec czytania, znaczy oni jakby śpiewali, ja mówiłam, bo ja śpiewać nie umiem, no ale z moim głosem, a że mnie wtedy, że tak powiem, adrenalina poszła strasznie w górę, także szyby drżały, nie? To Leszek do mnie szepnął, słuchaj, ludzie wstają. Nie? I były brawy, nie takie tam sobie klepanie, każdy osobno, ale już skandowany bis, bis, jeszcze, jeszcze. Nie umiem powiedzieć, co ja wtedy czułam, bo nie ma na to słów. Pierwsze uczucie, ja wiem jak to określić, przeogromne szczęście z dobrze wykonanej pracy, która dawa ludziom radość, śmiech, zabawę. Jeden z organizatorów przeglądu, gdy wreszcie dotarł na scenę, Był niemal zszokowany, że tak można mówić o przedmiotach codziennego użytku. Niestety zaginęła druga płyta DVD z tym nagraniem, no i nie można w tej chwili udowodnić, znaczy naocznić, jak to wyglądało. Był to nasz ogromny i chyba największy sukces. No mogę powiedzieć, że ze sceny chyba z 20-minutowym opóźnieniem schodziliśmy po czerwonym dywanie, bo się za nami głowy odwracały. Nie? No w każdym razie uczucie, to mi pozostanie chyba już na zawsze, co się w takim momencie czuje. To nie jest duma, to nie jest pycha, to jest uczucie, ja wiem, spełnienia,
satysfakcji.
Potężnej, ogromnej satysfakcji. Tu nie chodziło o to, o mnie, że ja byłam szczęśliwa w tym momencie, stojąc na scenie super ciocha z mikrofonem, który mnie niósł, mówię, że szyby drżały, ale reakcja ludzi. To jak ja spojrzałam, bo potem mi się już klapki otworzyły, już mogłam patrzeć, to ja widziałam, że stoją mi i bis, jeszcze się Leszek pyta, a co chcecie? To czy tamto? No więc wyszło ono chyba na maszynkę do mięsa. No i potem musiało być piosenka finałowa, gdzie się serce z sercem połączy i tak dalej. No i cóż, tyle byłoby o teatrze Empatia. A co mogę jeszcze o sobie powiedzieć? Dużo i mało. Teatr był i jest, i myślę, że pozostanie, moją bardzo trudną, ale wzajemną miłością. Na razie jesteśmy w zawieszeniu. Ale jeszcze może kiedyś wejdziemy na scenę, lecz już w innym składzie, bo z poprzedniej grupy to pozostał tylko Leszek. Pozostał Leszek i ja. Skompletowanie grupy teatralnej nie jest proste, bo ludzie są różni, nie zawsze odpowiedzialni. A to nie jest zabawa, jak się może wydawać widzowi, bo to jest bardzo ciężka, katorżnicza dosłownie praca. Moje dwie miłości to... Inne dwie miłości to książki i twórczość własna. Takie zwykłe, nieuczone wiersze. Jest tego mnóstwo, 12 zeszytów A4.
W szufladzie?
Nie, w regale. W szufladę by nie weszły. Tak istotnie. Pisałam zawsze prawdę. Chociażby mnie najbardziej bolała, to była prawda. I pisałam to, co mi w duszy, w sercu grało. Niektóre wiersze, choć jestem dla siebie straszliwym krytykiem, bardzo surowa, udały się i dały mi bardzo wiele szczęścia. Po prostu no, przeżyłam to jeszcze raz, po milion razy i tak dalej. Teraz mam chwilowe zawieszenie w pisaniu i w ogóle, ale mam, pozostała mi nadzieja, bo coś innego, że może znowu wejdę na scenę, prędzej czy później, i wrócę do słów zapisanych. Chodzi o to, że zapisanych. One pozostaną, choć człowieka może już nie być. A jakie moje życie? Piękne. Mimo wielu utrudnień, chwil załamania, zniechęcenia, braku siły, ducha, ciała, ale nie zamieniłabym tego życia na inne. Dziękuję. O świecie!